Radio Ortodoksja.
W studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś ojca Włodzimierza Misiuka, kustosza Cerkwi Akademickiej Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
Bo wieki sława.
A z ojcem Włodzimierzem rozmawiać dziś będzie Gabriela Nowaszewska, ojciec Mateusz Kiczko.
Ojcze, to może tak na początek wspomnimy naszym słuchaczom o tym, że jesteście opiekunem studenckiego bractwa młodzieży w Białymstoku. Opowiedzcie nam trochę o tych spotkaniach. Kiedy, gdzie i w jakiej formie odbywają się?
To bractwo studenckie działa od początku lat 90. Dokładnie daty nie pamiętam, bo mnie przy tym nie było. Ojciec Marek Wawreniuk rozpoczynał ten cykl spotkań i one się rozwijały, ale bywały takie chude lata, jak to mówią, mniej studentów przychodziło, ale przetrwaliśmy kryzysowe sytuacje. No, te ograniczenia pandemiczne też bardzo przeszkadzały, ale wtedy ratowaliśmy się możliwością spotkań online. I w połączeniu z wykładami proponowanymi przez Katedrę Teologii Prawosławnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku. Ale te spotkania odbywają się tradycyjnie już w środy. O 17:30 rozpoczynamy od krótkiej modlitwy, molebna w dolnej cerkwi świętego Sierafima Sarowa. To jest cerkiewka pod ołtarzem katedry Soboru Świętego Mikołaja. Tam się zbieramy na tą krótką modlitwę, po czym o 18 mniej więcej rozpoczyna się spotkanie w dolnej sali Centrum Kultury Prawosławnej. To takie już ustalone, utrwalone, wieloletnią tradycją miejsce spotkań tego bractwa. Zdarza się, że coś tam się dzieje w tej dolnej sali. Wcześniej bywały jakieś wystawy, czy potrzebne to było miejsce komuś z jakichś innych też ważnych względów. Wtedy, jak było nas mniej, to spotykaliśmy się w jakiejś innej sali, w Centrum Kultury Prawosławnej. Wtedy ci, którzy się spóźniali na spotkanie, tam recepcja informowała, w której sali dzisiaj to spotkanie się odbywa. Także 17:30 modlitwa, 18:00 początek spotkania w Centrum Kultury Prawosławnej. Tu chyba trzeba wykorzystać okazję, skorzystać z okazji i dopowiedzieć. No, mamy cerkiew akademicką, cerkiew Świętej Marii Magdaleny i w zeszłym roku inaugurowaliśmy te nasze spotkania właśnie modlitwą w cerkwi Świętej Marii Magdaleny. Tylko, że przez już pół roku mniej więcej prowadzimy remont tej cerkiewki. Jest szansa, że do początku października będzie już remont tak z grubsza zamknięty, czyli będzie mieć już okna i drzwi, bo na razie ich jeszcze nie ma. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy te nasze pierwsze spotkanie rozpocznie się od modlitwy właśnie w cerkwi Świętej Marii Magdaleny, czy już to będzie możliwe, ale to spotkanie na pewno się odbędzie i już dzisiaj zapraszam.
A wspomnieliście, ojcze, że jednak ta pandemia, która była u nas ostatnio, wpłynęła bardzo mocno na spadek jakby frekwencji naszych studentów. Jak to wygląda w tym momencie? Czy już po zakończeniu tej pandemii studenci wracają na te spotkania?
Tak, no już w zeszłym roku mieliśmy regularne spotkania. No, były jeszcze te ograniczenia, falami to się ujawniało, ale spotkania mieliśmy już regularnie, co środę. Jest też taka okoliczność, o której to trzeba wspomnieć. Jeżeli następnego dnia, w czwartek, jest jakieś wielkie święto, jedno z 12 wielkich świąt albo któreś z naszych lokalnych, no wtedy rezygnujemy ze spotkania, bo przed świętem wieczorem jest też nabożeństwo. No i to akurat w tym samym czasie, kiedy ustaliliśmy czas naszych spotkań. Także wtedy ustalone jest, że nie mamy spotkania, spotykamy się na nabożeństwie.
Ojcze, ja chciałbym zapytać o charakter tych spotkań. Czy to są spotkania, które bardziej przypominają wykłady, rozmowy, czy też uczestnicy tych spotkań mają wpływ na tematykę, którą poruszacie?
No, uczestnicy mają zdecydowany wpływ na te tematy, bo to studenci sami decydują, o czym będziemy rozmawiać. Na początku roku akademickiego, czyli na pierwszych dwóch naszych spotkaniach, mamy taką procedurę, też już tradycją ustaloną. Na pierwszym spotkaniu studenci, którzy przychodzą na te spotkanie, wypisują swoje tematy, te, które ich interesują, na kartce, którą puszczamy, i pojawiają się tam właśnie propozycje tematów. Prosimy też naszej informacji, którą rozsyłamy, czy umieszczamy na portalach facebookowych. Prosimy, żeby studenci, którzy przyjdą na to pierwsze spotkanie, przynosili też tematy zaproponowane przez ich znajomych, innych studentów różnych białostockich uczelni. No i właśnie wtedy kompletujemy te propozycje. Trzeba je trochę przeredagować. Niektóre się powtarzają. Bywają, że są kartki dwie albo i trzy. Także po tym ustaleniu, uporządkowaniu tych propozycji, za tydzień spotykamy się znowu i już jest taka pełna lista propozycji i mamy taką procedurę ustalenia, które tematy będą najpierw, a które później. I polega to na tym, że każdy ma do dyspozycji 6 plusów do umieszczenia przy tych propozycjach tematów. 3 przy najciekawszym, 2 przy następnym i 1 przy kolejnym. No i ta kartka wtedy już jedna też wędruje po wszystkich zebranych, tam dopisują swoje plusy, powołujemy specjalną komisję skrutacyjną, która liczy te plusy i wtedy komisyjnie ustalamy, który temat jest jako pierwszy, a które następują za nim, i tak rozpoczynamy te nasze spotkania. Odnośnie tego, jak to wygląda, na zadany temat ktoś z nas, prowadzimy te spotkania z ojcem Piotrem Borowikiem, jest nas dwóch duszpasterzy akademickich, no i przygotowujemy się jakoś, odrabiamy lekcje na te zadane tematy i proponujemy właśnie jakąś prezentację na ten właśnie temat, po czym zapraszamy do dyskusji. Chodzi o to, żeby ten temat drążyć, żeby ze wszystkich stron temu tematowi, czy temu zagadnieniu się przyjrzeć, no i je tak dokładnie rozpatrzyć. Co też ważne, to też już utrwalone tą wieloletnią tradycją, mówimy o ponad 30 latach. Rozpoczynamy te spotkania od lektury fragmentu Ewangelii, który przypada na dany dzień. Chociaż przez to, że jest grupa studentów, którzy przychodzą na prawie wszystkie spotkania i to przez kilka lat swoich studiów, są tacy stali bywalcy, no, któregoś roku tak zdecydowaliśmy, że może będziemy traktować też inne fragmenty Ewangelii. Nie tego dnia, ale weźmy poprzedniej niedzieli, czy następnej niedzieli, czy poprzedniego dnia, czy następnego dnia, tak dla uzmaicenia. No i bywały właśnie odstępstwa od tej reguły, że to fragment tego konkretnego dnia, kiedy się spotykamy. W każdym przypadku, jaki by to nie był fragment Ewangelii, po lekturze tego fragmentu zapraszamy wszystkich do rozważań na ten właśnie temat, z czym się kojarzy, czy jakie myśli prowokuje, czy to niepokojące słowa usłyszeliśmy, czy pocieszające, jakie właśnie są pierwsze wrażenia. Potem próbujemy dalej jak rozważać. Także to zajmuje jakieś 5, 10 czy 15 minut. Bywają takie dłuższe rozważania, bywają krótsze. No ale to tak ustaliliśmy, że to dobry początek. Sięganie po Ewangelię. No, próbujemy w ten sposób wypracować w sobie, we wszystkich, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, taki nawyk do sięgania do Ewangelii, żeby przeczytać fragment wskazany w kalendarzu naszym cerkiewnym na dany dzień i żeby tak też w domowym zaciszu też porozważać, cóż to święte ewangeliczne słowo ma nam do powiedzenia.
W momencie, gdy młodzież może później zadawać pytania, czy te pytania są łatwe, czy te pytania są trudne, bo jak wiadomo, niektóre pytania zadawane zwłaszcza przez studentów potrafią być takie niezwykle zagmatwane teologicznie. Czy może zostało w pamięci wam takie jakieś jedno pytanie, z którym faktycznie mieliście jakiś taki problem?
No, pytania są bardzo różne. ale muszę z przykrością wielką stwierdzić, że najczęstsza reakcja na moje pytanie, czy są jakieś pytania, nie ma pytań, jest cisza. Co mnie bardzo nawet niepokoi. Ja no, dałbym się poznać chyba na tych spotkaniach, że mogę mówić, jestem w stanie mówić dużo, ale bardzo zależy mi na tym, żeby to, co mówię, było akurat na temat, który interesuje zebranych. I dopytuję się od czasu do czasu, prezentuję jakiś temat, no, czy są jakieś pytania na tą akurat kwestię, która była omawiana. No, zdarzają się uczestnicy, tacy aktywni, zadają pytania. To bardzo pomaga, potem ukierunkowuje tą naszą czy prezentację, czy dyskusję. No ale myślę, stwierdzić trzeba, jest taka możliwość, żeby zadawać pytania najróżniejsze. No, nie mogę stwierdzić i nie chcę stwierdzić, boję się stwierdzić, że znam odpowiedzi na wszystkie, ale zdarzyło się kilka razy już tak, że kiedy nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo nie odrobiliśmy lekcji na ten temat, umawiamy się, że za tydzień, jak się spotkamy, to ten temat, wrócimy do tego tematu i jakaś odpowiedź powinna się znaleźć. Także takie są możliwości.
Ojcze, wspomnieliście, że ze studentami jesteście blisko już od 30 lat. Tutaj rozmawiamy o tych pytaniach, a ja chcę jeszcze zapytać o takie oczekiwania, jeżeli chodzi o tematykę tych spotkań. Czy one się zmieniły na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat? Czy te pytania, które młodzież miała jeszcze 30 lat temu, dalej są aktualne? Czy to może poszło w jakimś innym kierunku? I kolejne też pytanie, które się z tym wiąże, czy internet również ma wpływ na to, że ta świadomość religijna jest większa. Internet, książki, ogólnie taka dostępna literatura.
Właśnie, kiedy, już mówiłem wcześniej, no, kiedy próbuję uporządkować te propozycje tematów, mam tą listę w pliku Bractwo Studenckie. Tam jest taki też plik tematy naszych spotkań i jest już tam taka spora kolekcja. Niektóre tematy powtarzają się notorycznie, bym powiedział. Jest grupa takich tematów, które to nie nieuniknione, żeby się nie pojawiły właśnie pośród ludzi w tym wieku, ludzi, którzy studiują, bo studiowanie to nie tylko jakieś akademickie wyczyny, kolokwia, egzaminy, no, uczenie się, to też doświadczenie życia. Bardzo intensywne bywa doświadczanie życia. No ludzie, młodzi ludzie wyjeżdżają z rodzinnych domów, przenoszą się do innego miejsca, nowego miejsca, no spotykają nowych ludzi, ale też no bywają różne okoliczności w związku z tymi spotkaniami. I no bywają niespodzianki, też różne właśnie na te tematy też próbujemy jakoś reagować. I zdarza się też w trakcie naszych spotkań, w tym cyklu spotkań, że odbiegamy od ustalonego porządku i wkracza jakiś temat taki tak zwany gorący. No, coś się wydarzyło, no i to nawet takie naturalne, że wypadałoby też o tym porozmawiać, no bo wszyscy o tym mówią. No, internet aż kipi. No, a co cerkiew na to, co prawosławie na to. I próbujemy być tak właśnie na bieżąco. No, taki, myślę, klasyczny przykład. No, rozpoczyna się post. Pojawia się temat o poście, o ascezie. Jakie to ma znaczenie dzisiaj? Po co to? Na co to? No, w związku z czym? No, co to daje? No, co z tego będę miał? Nie? I tak dalej, i tak dalej. Także tematy, które się powtarzają regularnie w ciągu każdego roku, to też kwestie związane z narzeczeństwem, małżeństwem, małżeństwa mieszane. Też takie propozycje się pojawiają. No tutaj przypomniało mi się, skojarzenie się pojawiło. To było podczas pierwszego kursu szkoleniowego dla liderów młodzieżowych organizacji prawosławnych z Europy Centralnej i Wschodniej. Syndesmos, Światowe Bractwo Młodzieży Prawosławnej, to organizowało. I ten pierwszy kurs był organizowany u nas w Polsce. Ja byłem wtedy w zarządzie tej organizacji, największej prawosławnej organizacji na świecie. Byłem przedstawicielem regionu Europy Centralnej właśnie. No i miałem trochę zaległości w aktywnym działaniu w tym bractwie, bo studiowałem akurat wtedy studia podyplomowe za granicą. Robiłem, no i wróciłem, no i chciałem nadrobić zaległości. Jak pojawił się pomysł, żeby zacząć organizować te kursy szkoleniowe dla liderów nowo powstałych młodzieżowych prawosławnych organizacji z Europy Centralnej Wschodniej, no, padło na Polskę, no, bo my już mieliśmy swoją organizację, Bractwo Młodzieży Prawosławnej. I od 1973 roku byliśmy członkami Syndesmosu, tego Światowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. A tutaj to był rok 1992. No, zmiany nastąpiły w 1991. Pojawiły się młodzieżowe organizacje, mniejsze i większe, w krajach, w których do tej pory to było nawet nie do pomyślenia. No i właśnie, przyjechali przedstawiciele tych organizacji młodziutkich, no, rocznych, półrocznych, nawet kilkumiesięcznych, no, niemowlęta. No, nasza tutejsza Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce już lat dobrych kilka. Przyjechali z przedstawiciele takich organizacji z daleka, Ameryki nawet, z Francji, z Finlandii, z Anglii. Oni mieli już takie nawet bogate doświadczenie praktyczne, nie tylko teoretyczne. No i pamiętam, Jana Pessi z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Finlandii miała prezentację o obozach młodzieżowych. Jak one wyglądają w Finlandii, jak mogliby inni je organizować. I mówiła o tym procedurze ustalania, jaki będzie, kiedy ten obóz będzie, mają specjalne ośrodki przygotowane do tego. No i przechodzi do planu dnia. No, śniadanie, pobudka, toaleta, śniadanie, modlitwa, czy najpierw modlitwa, potem śniadanie, potem jakaś kolejna część programu, potem obiad, a potem po południu jest zawsze taka godzinna przynajmniej sesja na dyskusję na gorące tematy. I ktoś z sali wskoczył z pytaniem, a jakie tematy są poruszane na tych spotkaniach dyskusyjnych. A Jana tak natychmiast zareagowała. Seks, alkohol, narkotyki, inżynieria genetyczna. Ona tak szybko odpowiedziała, że tłumacz nie zdążył i poprosił, żeby powtórzyła. Ona wtedy powtórzyła jeszcze raz. Seks, alkohol, narkotyki, inżynieria genetyczna i coś tam jeszcze dodała. Cisza taka się zrobiła i ten przedstawiciel jakiejś rosyjskiej młodzieżowej organizacji zapytał, a czy są poruszane jakieś prawosławne tematy? Właśnie tak mi się to zapamiętało, bo tam też mieliśmy dyskusję na ten temat. Chodziło o to, Janie z Islandii i liderom tego bractwa i innym też z innych krajów, nam też, o to, żeby o tych takich dziwnych, czy nieprawosławnych tematach rozmawiać z prawosławnego punktu widzenia. Jak my, jako prawosławni, możemy, czy powinniśmy się odnosić do tych kwestii, do tych wyzwań współczesnego świata. Właśnie kiedy rozmawiamy o narzeczeństwie, czy małżeństwie, no tam też pojawiają się kwestie, z którymi stykamy się w naszym współczesnym życiu.
My dzisiaj rozmawiamy w Radiu Ortodoksja na prawosławny temat, a rozmawiamy o spotkaniach prawosławnej młodzieży, studentów w Białymstoku, które od lat prowadzi ojciec Włodzimierz Misiuk, kustosz Cerkwi Akademickiej Świętej Marii Magdaleny.
Tak jak wspomnieliście, tak, że już teraz zapraszacie tą młodzież. No nie oszukujmy się, młodzież w tych czasach bardzo często korzysta z internetu. Można też powiedzieć, że młodzież żyje w tym internecie. Czy macie może jakąś grupę na Facebooku, bądź jesteście gdzieś w mediach, tak żeby młodzież mogła was znaleźć?
Jest portal facebookowy Bractwo Studenckie w Białymstoku i tam umieszczamy informacje o temacie kolejnego spotkania. W razie spotkania nie będzie, też tam informacja się pojawia. No, jak już mówiłem wcześniej, no, jeżeli święto wypada w czwartek, to wtedy rezygnujemy ze spotkania, spotykamy się na nabożeństwie. No, tak na przykład w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu mamy czytania Wielkiego Kanonu Świętego Andrzeja z Krety. Nie konkurujemy z tym nabożeństwem, umawiamy się, że spotkamy się na nabożeństwie. Jeżeli nie w katedrze, gdzie rozpoczynamy to w swoich własnych cerkwiach. Właśnie, próbujemy używać internetu do rozprzestrzeniania informacji o tych spotkaniach. No i przez cały rok przypominamy uczestnikom, żeby oni informowali swoich znajomych i bliższych, i dalszych o tym, że są spotkania. I to się sprawdza. Bywają tacy aktywni uczestnicy, którzy przyprowadzają na przynajmniej na początku, no, na każde spotkanie kogoś nowego. I właśnie, to też taka już nasza tradycja. Na tych pierwszych spotkaniach w październiku, kiedy pojawiają się nowe twarze, no, robimy taką rundkę przed rozpoczęciem tych naszych rozważań. Przedstawiamy się z imienia przynajmniej, co studiuję, na którym roku, skąd pochodzę i jak się dowiedziałem o spotkaniu Bractwa Studenckiego. Bywa bardzo często, że z internetu, ale też bywa, że kolega był obok siedzący, mi powiedział. Także mam nadzieję, wierzę, że to nasze spotkanie na falach Radia Ortodoksja też spowoduje, że ktoś jeszcze się dowie i może do nas dołączy.
Czy to jest tak, że jeżeli chodzi o tych studentów, czy ojciec zauważył jakąś taką może statystycznie, jak to jest, czy humaniści częściej przychodzą na takie spotkania, czy może studenci Politechniki, czy widać to gołym okiem, czy niekoniecznie?
Jest mieszanka. Studenci różnych uczelni się pojawiają. Wcześniej było pytanie jeszcze o to, jak te spotkania wyglądają. Właśnie jak te tematy traktujemy. Próbujemy zapraszać na te spotkania specjalistów w jakichś dziedzinach. Jest takie zapotrzebowanie i są takie plany, nawet obietnice z naszej strony z ojcem Piotrem, no, żeby uatrakcyjnić te spotkania, urozmaicić, no bo jeżeli tylko nas dwóch się produkuje, to mówią, to może się, można się osłuchać. Także próbujemy, będziemy próbować, no, ale to też bywają takie trudności. No, pandemia przeszkadzała na swój sposób, ale niektórzy mają trudności z dopasowaniem się do czasu naszych spotkań. Także będziemy próbować. Teraz, jak już o tym mowa, rozpoczął się w zeszłym semestrze, no, w pierwszej połowie tego roku, cykl, który nazywamy cyklem spotkań To My. Mamy na to fundusze. Aleksander Wasyluk na tym pracował. Mamy fundusze na to właśnie, żeby gości zaprosić nawet z daleka, żeby właśnie na przykład opłacić im koszty podróży i potem ewentualne zakwaterowanie. Bywają koszty z tym związane. Już było jedno takie spotkanie adresowane do studentów. Te spotkania są adresowane do młodzieży szkół średnich, kupionych w bractwach naszych parafialnych, ale nie tylko. Otwarte są dla wszystkich. Było też takie spotkanie adresowane do studentów. Diakon Joseph Matusiak prowadził. Właśnie jesteśmy w trakcie ustalania, kiedy będzie następne, kiedy będą następne, bo ich będzie jeszcze kilka w tym roku i kto będzie je prowadził. Będą informacje na ten temat rozsyłane, udostępniane. Wierzę, że również za waszym pośrednictwem. Także to przez to próbujemy też uatrakcyjnić tak dodatkowo te spotkania, no, żeby studenci mieli jak najwięcej możliwości dowiedzieć się o tym, co ważne, co potrzebne, co może pomóc w tym doświadczeniu życia w tym czasie, kiedy uczą się. Nie tylko w tym akademickim wymiarze, ale uczą się życia.
Bardzo chcielibyśmy raz jeszcze zaprosić studentów na te spotkanie, bo faktycznie warto. Ja jeszcze chciałam zadać w sumie jedno takie pytanie, bo pamiętam, jak się uczyłam w gimnazjum i w liceum, to faktycznie nasze lekcje religii również czasami polegały jakby na tym, że mogliśmy zadawać różne takie teologiczne pytania. I faktem, takim jednym pytaniem, które przez wszystkie lata i na okrągło się pojawiało jakby od naszej młodzieży, było takie bardzo skomplikowane moim zdaniem, no teologicznie pytanie, mianowicie jak wygląda to, że jest Bóg i On jest w trzech osobach, a mówimy, że jest to Bóg. Może ojcze, dalibyśmy jakiś przykład, jak wy odpowiadacie właśnie na takie pytanie, jak to wygląda na takich spotkaniach?
To jedno z najważniejszych pytań dla nas chrześcijan. Przecież podstawa naszej wiary. Wierzymy, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Dlatego tak składamy palce, kiedy czynimy znak krzyża. Te dwa pozostałe palce mówią o drugim z najważniejszych chrześcijańskich dogmatów, prawd wiary. To nasza wiara w to, że w jednej osobie Jezusa Chrystusa są dwie natury, boska i ludzka. Pełnia człowieczeństwa i pełnia boskości. To fundament naszej całej wiary. Ale właśnie Bóg jeden, ale w trzech osobach. To krzyż dla ludzkiego sposobu rozmowowania, jak stwierdził jeden z teologów prawosławnych. W odpowiedzi na to pytanie można by zacytować świętego Spiridona z Trymicu. Żył w IV wieku, to było w kontekście pierwszego soboru powszechnego. Z tego, co pamiętam, jakiś filozof pogański zapytał go, jak to możliwe? No, przecież to nie do pomyślenia, że Bóg był jeden, ale w trzech osobach. I święty Spiridon w odpowiedzi wziął kawałek cegły i na pewno z Bożą pomocą ścisnął ten kawałek cegły tak intensywnie, że z jego dłoni trysnął ogień, ale też jednocześnie pociekła woda. A jak otworzył dłoń, tam w garści miał garść piachu. Cegła była jedna, ale widać było wyraźnie, że na tą jedną cegłę składały się te trzy elementy. Ale jeszcze lepsze wyjaśnienie, to właściwie zestaw wyjaśnień, proponuje biskup Kalistos Ware, świętej pamięci. W odpowiedzi na to pytanie polecam wszystkim lekturę jego tekstu pod tytułem Człowiek jako ikona Trójcy Świętej. To jeden z jego akademickich wykładów i to tak się składa. To było moje pierwsze tłumaczenie tekstu biskupa Kalistosa. Moja przyjaciółka, Finka, wracała z jakiegoś spod międzynarodowego. Ona uczestniczyła w wielu, była mocno zaangażowana w takie międzynarodowe kręgi chrześcijańskie. No i wracała z jakiegoś spotkania i natknęła się na świeżo opublikowany magazyn Soborność, w którym pojawił się ten nowy tekst Władyki Kalistosa. Jak przeczytała ten tekst, kupiła kilka egzemplarzy z premedytacją, bo miała w planie odwiedziny u kilku przyjaciół. Ja byłem jednym z nich. No i opowiadała mi właśnie o tym. Z premedytacją to zrobiła, bo u każdego z tych przyjaciół zostawiła egzemplarz tego magazynu. Była święcie przekonana, że jak ci jej przyjaciele przeczytają ten tekst, nie wytrzymają i przetłumaczą na swój język. I sprawdziło się. Ja byłem w trakcie sesji egzaminacyjnej. Przeczytałem ten tekst, zostawiłem sesję i zacząłem tłumaczyć. Nie mogłem wytrzymać. No, ten tekst jest taki niesamowity. Bo tylko Kalistos, cytuję tam kilka objaśnień, kilka porównań, które mogłyby pomóc nam w zrozumieniu tego misterium Boga jedynego, ale w trójce osób. Jedno z porównań pochodzi od zachodniego świętego. Ujmuje to tak. Boga nazywamy miłością. Bóg jest miłością, ale jeżeli Bóg jest jeden i nie ma nikogo poza nim, to co to za miłość? Jak to miłość nazywamy? To egoizm albo samolubstwo, bo nie ma nikogo innego, kogo można by tą miłością obdarzyć, tylko samego siebie. Egoizm i samolubstwo źle się kojarzy, nieprawdaż? Kiedy pojawia się druga osoba, tu pojawia się już możliwość wzajemnej miłości. Pierwsza osoba obdarza miłością tą drugą, a ta druga odwzajemnie tą miłość. Kochają się z wzajemnością. Ale jak tłumaczy autor tego porównania, no to już lepiej niż miłość okazywana samemu sobie, ale to taki zamknięty cykl. Ja ciebie, ty mnie, w tej z powrotem. I nic poza tym. Dopiero kiedy pojawia się trzecia osoba, pojawia się możliwość pełnej, prawdziwej, tej Bożej miłości. Polega to na tym, że pierwsza osoba miłuje tą drugą tak wielką, tak pełną, tak prawdziwą, Bożą miłością, że życzy tej osobie, żeby była miłowana przez jeszcze jedną osobę, taką samą, pełną, prawdziwą, głęboką, boską miłością. I tu to już nie jest zamknięty cykl. Dopiero przy trzech osobach pojawia się możliwość kręgu miłości. I zauważcie, na ikonie Trójcy Świętej autorstwa świętego Andrzeja Rublowa trzy postacie siedzą wpisane w krąg. To jest ten krąg miłości zapoczątkowany przez te trzy boskie osoby. Te trzy boskie osoby, takie anielskie postacie, no są uskrzydlone, ale to nie są aniołowie. To są te trzy Boże osoby, osoby Trójcy Świętej. One siedzą po trzech stronach stołu. A ta czwarta strona jest otwarta. To gest zaproszenia. Kierowany przez samego Boga do każdego, który staje przed tą ikoną. to gest zaproszenia do tego, żeby dołączyć do tego kręgu miłości, żeby ten krąg poszerzać, pomnażać ogniwa tego kręgu, jak w takim tanecznym korowodzie. Bóg stworzył świat z miłości. Bóg, który jest miłością, stworzył świat z miłości po to, żeby tą miłość pomnażać. My jesteśmy kolejnymi ogniwami. Powinniśmy być, powinniśmy chcieć, powinniśmy pragnąć być kolejnymi ogniwami tego korowodu miłości, tego kręgu miłości, który Bóg zapoczątkował.
Ja myślę, że odpowiedzią na to pytanie Gabrieli ojciec zachęcił naszych słuchaczy, głównie studentów, do tego, żeby uczestniczyć w tych spotkaniach studenckich, o których dzisiaj rozmawiamy. Ojcze, czy już jest jakaś konkretna data pierwszego spotkania? Czy wspomnieliśmy Facebook, to chyba taki najbardziej uniwersalny środek, dzięki któremu te informacje mogą dotrzeć do jak największej rzeszy studentów i tam należy śledzić wasz fanpage.
Tak, zdecydowanie. To strona Bractwo Studenckie w Białymstoku, ale też informacje zamieszczamy na kilku innych portalach. Prawosławni, Prawosławie, Polski Autokrytyczny Kościół Prawosławny, jest taka grupa nieformalna. Zgodnie z utrwaloną już, utartą tradycją, rozpoczynamy pierwszą środę października, a to jest akurat w tym roku 5 października. Także 5 października o 17:30 ogłosimy jeszcze, czy to będzie w cerkwi akademickiej Świętej Marii Magdaleny, czy w cerkwi Świętego Sierafima Sarowa w podziemiach Soboru Świętego Mikołaja. Ale już dzisiaj zapraszam wszystkich studentów, szczególnie studentów pierwszego roku, tych, którzy przyjeżdżają do Białegostoku, rozpoczynają studia. To zdecydowanie dobra okazja, żeby nawiązać znajomości z młodymi prawosławnymi z tej samej, ale też z innych uczelni, których w Białymstoku mamy w sumie kilkanaście. I to spotkanie, ta wspólna modlitwa na rozpoczęcie roku akademickiego na pewno pomoże w ciągu dalszym studiów i potem pogłębiania tych znajomości, poszerzania kręgu znajomych pośród studentów, ale nie tylko. Tutaj myślę, trzeba dodać, że na te spotkania przychodzą nie tylko studenci, ale też młodzi pracujący, ludzie, którzy już skończyli swoje studia, ale czy usłyszeli o tych spotkaniach, czy pamiętają, jak kiedyś jeszcze za studenckich czasów przychodzili na spotkania i wracają. Też jest takie grono stałych bywalców, niekoniecznie studentów. Są mile widziani.
Ojcze, my również dołączamy się do tego zaproszenia. Zachęcamy wszystkich studentów, szczególnie studentów pierwszego roku, do uczestnictwa w spotkaniach Bractwa Studenckiego w Białymstoku. I tak jak ojciec Władek powiedział, pierwsze spotkanie inauguracyjne w tym roku, 5 października, godzina 17:30. Serdecznie zapraszamy. O tym spotkaniu jeszcze będziemy informować. Ojcze, my dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Życzymy wam również wytrwałości w tej waszej posłudze kapelana, studentów. I cóż, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był ojciec Włodzimierz Misiuk, kustosz Cerkwi Akademickiej Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Dziękujemy serdecznie, ojcze.
Dziękuję bardzo.
Radio Ortodoksja.